Witam Was w imieniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jak może pamiętacie, mam nadzieję, że pamiętacie, kiedy na początku ubiegłego tygodnia czytaliśmy Słowo, rozważaliśmy, wspominaliśmy na podstawie Słowa czasy powrotu narodu Bożego z niewoli babilońskiej, czasy odbudowy, czasy pierwszych nieporadnych może kroków tego nowego pokolenia, któremu Bóg w swojej łaskawości pozwolił wrócić do ziemi przodków. Zwróciliśmy uwagę na porządek nabożeństwa, jak to nazwaliśmy według Ezdrasza. Okazuje się, że porządek żydowskiego nabożeństwa był zupełnie odwrotny niż dzisiaj to przyjęto, niż to jest przyjęte w kościołach chrześcijańskich. Zaczynamy zwykle od uwielbienia dłuższego lub krótszego, czasami obowiązkowo co najmniej godzinnego, a potem dopiero przychodzi czas na słowo i inne, zgodne zresztą z Biblią i zgodne z tradycją chrześcijańską, punkty, że tak powiem, programu. Za czasów Ezdrasza zaczynano dokładnie na odwrót. Postawiano na placu pulpit, rozwijano na nim księgi i zaczynali czytać słowo. Lud słuchał, lud przyjmował to, co usłyszał. Lud był zafascynowany tym, co słyszy, był zachwycony, był poruszony, był przejęty. I dopiero gdy skończyli czytać, rozlegały się churalne śpiewy, pełne radości, pełne zachwytu dla Boga, który posłał takie słowo, dla Boga, który dał im takie prawo, dla Boga, który jest tak dobry, tak niezawodny, który uczynił im tak wiele wspaniałych rzeczy, który uczynił wśród nich tak wiele cudów. Myśleliśmy też, że właściwość takiego podejścia trudno podważyć, bo przecież przychodzimy tutaj obciążeni całotygodniowym zmaganiem z przeróżnymi sprawami. Jedni z fizycznym, drudzy może nawet może większość z moralnym, a niektórzy nawet i z fizycznym kacem. Jednak zanim zaczniemy naprawdę wielbić Pana, zanim zaczniemy naprawdę zachwycać się Jego wielkością, Jego wspaniałością, naprawdę dziękować Mu za to, co dla nas uczynił, potrzebujemy najpierw jakby przypomnieć sobie, co On dla nas uczynił. Potrzebujemy jakby na nowo uzmysłowić sobie, jakim jest nasz Bóg. Bo w ferworze tych codziennych zmagań, codziennych problemów, codziennych trosk nieraz zapominamy niestety, jak wielki, wspaniały, jak godzien czci i chwały jest nasz Bóg. A więc wstępnie ustaliliśmy sobie, że będziemy nasze nabożeństwa prowadzić według tego Ezdraszowego porządku. Ale kiedy dzisiaj wchodziłem tutaj, Bóg mi uzmysławił, że ja, który mam Wam głosić słowo, który mam pozwolić, by kierował mną Duch Święty i by to On mnie używał, a nie to, co sobie wybrałem, postanowiłem, czego się nauczyłem, zrozumiałem, że ja potrzebuję też takiego czasu wyciszenia, takiego czasu modlitwy, zanurzenia się w Bożej chwale, w Bożej obecności. Tak więc poprosiłem tutaj braci, byśmy na początek jednak zaśpiewali, spróbowali przynajmniej zaśpiewać dwie pieśni, piękne pieśni pastor Janusz wybrał. Niemniej jednak, zgodnie z tym, co nam Bóg pokazał nie nazywajmy tej części nabożeństwa uwielbieniem, niech to będzie taka uwertura do nabożeństwa, która wprowadza nas w zupełnie inny świat, w zupełnie inną rzeczywistość, która otwiera wrota do Królestwa, a my przez te otwarte wrota zaczynamy coraz śmielej zaglądać do środka, coraz odważniej zbliżać się do cudownego tronu łaski. Tytuł dzisiejszego słowa brzmi: podążając za proroctwem. Tak, ja zdaję sobie sprawę, że niektórzy przede wszystkim skojarzyli ten tytuł z wczorajszą wizytą u nas brata Ryszarda i jego proroczą posługą wśród nas, ale podążając za proroctwem, to historia i rozważanie, które wiążą się dla mnie przede wszystkim z tym, co wydarzyło się 2000 lat temu, kiedy to mędrcy ze wschodu, podążając za proroctwem, przybyli do Jerozolimy, a potem do Betlejem, by oddać chwałę Królowi Królów i Panu Panów, Nowonarodzonemu Jezusowi. Za kilka dni Kościół chrześcijański będzie obchodził to właśnie święto. I może nieraz zadawałeś sobie pytanie, cóż to właściwie jest za święto? Rozumie Boże Narodzenie, rozumie święta wielkanocne, ba, rozumie święta zesłania Ducha Świętego, ale trzech króli, jak to się ma do mojego życia, do tego, czego ja dzisiaj potrzebuję, czego oczekuję, czego winienem się nauczyć i co winienem stosować, praktykować, jak żyć? Historia opisana jest w zaledwie jednej Ewangelii, Ewangelii Mateusza. Jak za chwilę sobie przeczytamy, jest tam mowa o mędrcach. Grecki oryginał mówi o magach. My obchodzimy z kolei święto trzech króli. Święto, które mimo wszystko, mimo tych wątpliwości, co to właściwie za święto, dla chrześcijańskiego świata jest wielkim świętem. W Hiszpanii na przykład wszystkie podarki, wszystkie te niespodzianki, wszystkie te rzeczy, które nam się tak nierozerwalnie kojarzą ze świętami, z tymi prezentami pod choinkę od Mikołaja, od aniołka, od gwiazdki, czy jak go tam zwał. Oni właśnie w taki dzień dzisiejszy, czy właściwie pojutrzejszy, rozdają sobie prezenty na święto trzech króli. U nas też parę lat temu trwały takie trochę polityczne przepychanki, by to święto ustanowić dniem wolnym od pracy. I od kilku lat jest w kalendarzu już na czerwono, jako dzień wolny od pracy. Można by szukać jakichś tam socjologiczno-ekonomicznych uzasadnień dla wprowadzania dodatkowego dnia wolnego od pracy, gdyby nie to, że jesteśmy świeżo po takim nadmiarze dni wolnych od pracy. Niektórym to odpoczywanie już zaczęło, kolokwialnie mówiąc, wychodzić bokiem. Co chwilę wolne, co chwilę długi weekend, co chwilę kolejne święto. Ledwo człowiek się rozpędzi, a już znowu wszystko pozamykane, bo znowu święto. I znowu, i teraz, wreszcie, kiedy już te święta minęły i mogę się wziąć twardo do roboty, łup, stop, 6 stycznia, święto trzech króli. I znowu się zatrzymaj. Ale jeżeli takie rzeczy się dzieją, to znaczy, że dzieje się coś istotnego, coś ważnego, ponieważ Bóg nie przestał panować nad tym światem, a ponieważ Bóg nie zostawił nas tu na łaskę, nie łaskę losu, to mam też przekonanie, że to trwanie tego dziwnego skądinąd święta ma o wiele głębszy sens niż tylko historyczne wspominanie wizyty trzech króli w niejakim Betlejem. Na drzwiach wypisują KMB, imiona króli, zresztą tych imion nigdzie w Biblii nie znajdziemy. Ba, nie wiemy, czy ich było dwóch, czy było trzech. A może czterech? A może jeszcze więcej? Mędrcy ze wschodu, magowie, studiując proroctwa, studiując księgi, nie tylko swoje księgi, ale księgi narodu wschodu, uchwycili się proroctwa, że ma się narodzić król królów, pan wszystkich panów, że jego narodzinom będą towarzyszyły znaki na niebie i na ziemi. Kiedy ma się przed sobą takie proroctwo, trudno wzruszyć obojętnie ramionami i powiedzieć, a może kiedyś, może gdzieś. Przecież to ma ogromne, naprawdę ogromne znaczenie. Król wszystkich królów i pan wszystkich panów. Nawet jeżeli byli królami, tak jak to obchodzimy, to jako królowie wykazali się tu niezwykłą mądrością. Bo skoro król królów ma się tam narodzić, więc najmądrzejszą rzeczą, jaką również i królowie mogą uczynić, to udać się tam i oddać mu pokłon, i oddać mu cześć, bo on będzie również ich królem. Pielęgnujemy swoje własne królestwa. Rządzimy się, szarogęsimy w naszym życiu. Kto mi tu, niech mi tu nikt się nie wtrąca, niech mi nic nie mówi. Co mi tu będą rozkazywać? Ja tu rządzę. To moje życie, to moje królestwo. Przyjmujemy pozycję królów, rozsiadamy się na tronie naszego życia. A kiedy słyszysz, zejdź z tego tronu. Podążaj za proroctwami, a dojdziesz do miejsca, zrozumiesz, kim jest ten, o którym tyle razy słyszałeś. Kim jest naprawdę Jezus Chrystus? Podążaj za proroctwami, a pójdziesz drogą, którą nazwą mądrą drogą. Spakuj to, co masz najlepszego, by złożyć to u stóp tego, którego szukasz, który zgodnie z Bożym planem przyjdzie, a dzisiaj możemy powiedzieć, przyszedł na ten świat, by wkrótce, już wkrótce zapanować. Król królów i Pan panów. Tak, nawet bezdomny żebrak, nawet zapity, przegrany alkoholik, nawet totalnie pogubiony, no życiowo na to patrząc głupiec, ma możliwość zachować się jak na króla przystało. Ma możliwość okazać mądrość, jaka się Bogu podoba. Mądrość, którą jest podążanie za proroctwem, za tym, co Bóg zapowiedział, za tym, co Bóg przygotował. To zdumiewające, że takie niby byle jakie święto, takie, no, jakiś tam trzech króli, Baltazar, jak mu tam jeszcze było, Melchior, i że to może być aż tak ważne, To może być aż tak istotne, kiedy widzimy, w jaki jest akcent kładziony na to święto. Kiedy widzimy, że nie sposób nie zauważyć tego święta, to ja osobiście mam przekonanie, że mimo różnic teologicznych i wyznaniowych, czy różnych tradycji, to jednak jest fakt bardzo ważny. Tak jak mówiłem, czytamy o tym w Ewangelii, jednej Ewangelii, Ewangelii Mateusza. Sama Ewangelia Mateusza też jest bardzo ciekawa, jeżeli chodzi o powstanie i konstrukcję. Mateusz, którego imię najprawdopodobniej, wierzę, że tak. Było wcześniej Lewi, był celnikiem. Siedział na tle i kiedy Jezus przechodził, powiedział, chodź za mną, zostawił to wszystko. Nie przejmował się tymi stosami pieniędzy, które tam już zdążył nazbierać, naodkładać, naskładać. Poszedł za nim, nie oglądając się za siebie. Poszedł, bo Jezus był mądry. Poszedł, bo Jezus był taki dobry. Cóż on miał wszelkie dobra? On tam głodu nie cierpiał. Jemu dachu nad głową nie brakowało. Miał co jeść, miał co pić. Miał się w co odziać. Ewangelia Mateusza jest bardzo podobna do Ewangelii Marka. Niektórzy bibliści mówią, że jakby Mateusz na nowo napisał Ewangelię Marka, cytując, zamieszczając całe sformułowania, całe dłuższe fragmenty nawet z Ewangelii Marka w tej mateuszowej Ewangelii. Ale Marek był skupiony na Synu Bożym jako człowieku. Na Jezusie człowieku. Synu człowieczym. A Mateusz skupił się na Jezusie jako żydowskim królu. Jako obiecanym, oczekiwanym, upragnionym żydowskim królu. Nieco inne, a może zupełnie inne podejście do tego, co spisywał, zbierał informacje. Skąd mógł wiedzieć, że takie wydarzenie jak przybycie mędrców miało kiedyś miejsce? Ja myślę, że na pewno długo rozmawiał z Marią. Kiedy oni wędrowali razem z Jezusem, również niewiasty i Maria, matka Jezusa, była tam razem z nimi. Miał możliwość usłyszeć o tych wcześniejszych, nieznanych mu latach Jezusa. Czytamy w pewnym fragmencie, że wszystko, co się działo, Maria zapisywała w swoim sercu. Od momentu, kiedy usłyszała zwiastowanie, ten głos Ducha Świętego, to poczniesz i porodzisz. Potem dziwna wizyta pasterzy, którzy nagle niespodziewanie pojawiają się tam, gdzie nie powinni się w ogóle pojawiać, bo po co, na co? Oni przychodzą i z takim nabożnym, takim nabożeństwem, z taką czcią oddają pokłon temu dzieciątku, które się urodziło w takich strasznych warunkach. I mówią takie niezwykłe rzeczy, że to anioł im powiedział, że to chóry anielskie śpiewają. A potem wizyta mędrców, bogaczy, królów. Wiecie, w takiej mieścinie, jaką było Betlejem, że samo siebie uważało za najmniejsze z tych głównych, z tych ważnych miast Izraela. W takiej mieścinie przybycie trzech tak dostojnych gości, o ile ich trzech było, oczywiście mogło być dwóch, mogło być i więcej, na pewno nie pozostało bez echa. Na pewno zostało zauważone. To nie byli zwykli przechodnie, którzy jakaś karawana przeszła, zatrzymali się, napełnili bukłaki wodą i ruszyli dalej. To byli prawdziwi dostojnicy. Przywieźli wspaniałe dary. Złoto, kadzidło, mirę, drogocenne rzeczy. Zastanawiałem się, to tak już po naszemu, co się z tymi darami potem stało. I myślę, że te dary pomogły Józefowi utrzymać, zachować rodzinę podczas ucieczki do Egiptu. Mieli za co żyć, nie musieli cierpieć głodu, Bóg się zatroszczył o to, żeby mieli wszystko, co potrzeba. A kiedy wrócili do Nazaretu, nie musieli zaczynać od zera, bo mając jakąś tam jeszcze odłożoną gotówkę, może Józef mógł zacząć swój warsztat ciesielski. Nie musiał mozolnie uprawiać tej skalistej gleby, żeby coś tam zechciało wyrosnąć. Bóg się zatroszczył o zaopatrzenie tej rodziny. I my też takiego Boga przecież znamy, bo dobrze wiemy, że wtedy, kiedy wydaje się, że już nie będzie dla nas żadnego ratunku, nie będzie co do ust włożyć, nie będzie z tego żadnego rachunku zapłacić, pojawiają się niespodziewanie fundusze. My wiemy, że to Bóg o to zadbał, że to Jego dary. Ale wróćmy do samej wizyty i przeczytajmy sobie teraz drugi rozdział Ewangelii według świętego Mateusza. A kiedy Jezus urodził się w Betlejem w Judei, za dni króla Heroda, mędrcy przybyli ze wschodu do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten narodzony król Judejczyków? Zobaczyliśmy jego gwiazdę na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Kiedy król Herod dowiedział się o tym, przestraszył się, a za nim cała Jerozolima. Zebrawszy wszystkich arcykapłanów i uczonych tego ludu, pytał ich, gdzie się ma Mesjasz urodzić? A oni mu powiedzieli, w Betlejem, w Judei. Tak bowiem jest zapisane przez proroka. A ty, Betlejem, ziemi Judy, wcale nie najmniejszy jesteś wśród głównych miast Judy, bo z ciebie wyjdzie przewodnik, który paść będzie mój lud Izraela. Wtedy Herod przebiegle zaprosił mędrców i wypytał ich starannie o czas pokazania się gwiazdy. Odsyłając ich do Betlejem powiedział, gdy tam przyjdziecie, dokładnie się rozpytajcie o to dziecko, a jeśli znajdziecie, donieście mi, aby mi ja poszedł oddać mu pokłon. Po wysłuchaniu króla odeszli. Wówczas gwiazda, którą zobaczyli na wschodzie, prowadziła ich dalej, aż doszedłszy, stanęła nad miejscem, gdzie było dziecko. Widok tej gwiazdy napełnił ich bardzo wielką radością. Gdy weszli do mieszkania, zobaczyli dziecko z Marią, jego matką. Wtedy upadłszy, oddali mu pokłon, a po otwarciu swych szkatuł złożyli mu dary, złoto, kadzidło, mirę. A potem, ponieważ we śnie zostali uprzedzeni, by nie wracać do Heroda, inną drogą odeszli do swego kraju. Po ich odejściu anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi i powiedział, wstań, weź dziecko i jego matkę i uciekaj do Egiptu, bądź tam, aż ci powiem, bo Herod będzie szukał tego dziecka, aby je zabić. Wstał więc, wziął nocą dziecko i jego matkę i udał się do Egiptu. Był tam aż do śmierci Heroda. Tak spełniło się słowo Pana wypowiedziane przez proroka. Z Egiptu wezwałem swojego syna. Gdy Herod zobaczył, że zawiedli go mędrcy, bardzo się rozgniewał i przez posłanych zabił w Betlejem i w jego okolicy wszystkich chłopców w wieku lat 2 i mniej, zgodnie z czasem, o którym się dowiedział od mędrców. Wtedy spełniło się słowo wypowiedziane przez proroka Jeremiasza. Krzyk usłyszano w Rama, płacz i wielki lament. Rachel opłakującą swoje dzieci, a nie chciała się ukoić, bo ich nie ma. Gdy umarł Herod, Anioł Pana ukazał się we śnie Józefowi w Egipcie i powiedział: stań i weź dziecko i jego matkę, idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy nastawali na jego życie. On wstawszy wziął dziecko i jego matkę i wrócił do ziemi Izraela. Gdy usłyszał, że Judeo po swym ojcu Herodzie rządzi Archelaos, bał się tam iść. Otrzymawszy wtedy pouczenie we śnie, odszedł z granicy Galilei. Kiedy tam przybył, zamieszkał w mieście zwanym Nazaret. Tak mogło się spełnić słowo wypowiedziane przez proroków: Nazarejczykiem zostanie nazwany. Kolejne proroctwo. Co chwilę zatrzymujemy się w pewnym miejscu tego fragmentu i czytamy proroctwo. Mędrcy, studiując pisma, odnaleźli proroctwa i zaczęli się rozglądać. A kiedy zobaczyli znaki na niebie, zobaczyli tą gwiazdę, nie zawahali się, by za nią podążyć. Znamy wiele proroc. Znamy wiele Bożych obietnic, słów wypowiedzianych przez samego Pana Jezusa Chrystusa. W tym wspaniałym wydaniu Biblii, które mam przed sobą, tak zwanej Biblii Pierwszego Kościoła, słowa Jezusa są zapisane na czerwono, by ich nie pominąć, by ich nie w jakiś sposób nie zlekceważyć, by zobaczyć, że one są ważne, że każde z tych słów wypowiedział Król Królów i Pan Panów, sam Jezus Chrystus. Postać Heroda. Smutna, tragiczna postać. Panował, był królem Palestyny w latach, i to zwróćcie uwagę, od 37 do 4 roku przed naszą erą. I ktoś, są tacy dociekliwi poszukiwacze różnych rodzajów biblijnych błędów, choćby chętnie powiedział: o właśnie. Historia wyraźnie określa, że Herod umarł w czwartym roku przed naszą erą, a Jezus urodził się dopiero 4 lata później. Więc ta historia z tymi dziećmi, z tym złością, z tą wizytą królów, króla i tak dalej, w ogóle jest wyssana z palca. Tymczasem okazuje się, że kiedy bodajże w VI wieku próbowano określić datę narodzin Jezusa, wtedy określono też taki czas przed naszą erą i naszej ery, był tak odmierzać czas, pomylono się o co najmniej 4 lata, a znam też źródła, które mówią o 7 lat. Mnie osobiście bardziej pasuje te 4 lata, nie dlatego, że jestem jakimś tam, prawda, badaczem historii, ale dlatego, że z tego by wynikało, że Jezus urodził się w ostatnim roku panowania Heroda. Bo po tym, co on zrobił, po tej straszliwej zbrodni, byłoby rzeczą wręcz okrutną, żeby zachować go dalej na jego wspaniałym tronie. Miał pałac, jak się patrzy. Miał, prawda, wybudował świątynię nawet. Ach, tak. Wszystkiego pod dostatkiem. Taka zbrodnia. Takie straszne ludobójstwo. W imię czego? Jest dobre polskie powiedzenie, może nie tylko polskie: na złodzieju czapka górę. Herod nie był prawowitym królem. Bóg powiedział, że na tym tronie, na tronie Izraela, do końca czasu będzie zasiadał potomek Dawida. Herod był Idumejczykiem, czyli inaczej mówiąc Edomitą. Edom został kiedyś podbity przez Izrael, został, nazwijmy to, przez jednego z Machabeuszy zewangelizowany, w sensie takim, że przymuszono ich do przyjęcia wiary żydowskiej i w ten sposób Edomici stali się jakby częścią państwa narodu żydowskiego. Stąd w różnych tam rapatach Herod Wielki, chociaż ciągle też był tylko namiestnikiem cesarskim, od tego cesarza otrzymał tytuł królewski i dumnie rozsiadał się i tytułował się królem, chociaż ten tron absolutnie mu nie przysługiwał. Mając do swojej dyspozycji takich znawców pism, takich specjalistów, jakich też zgromadził, by się dowiedzieć, gdzie się ten przyszły król miał narodzić, z pewnością wiedział, że komu jak komu, ale jemu ten tron nie przysługuje. Na złodzieju czapka gora. Każde zagrożenie, każdy jakiś sygnał, że coś jest nie tak, że ktoś nadchodzi, ktoś, kto może go stąd zgodnie z prawem, zgodnie z Bożym postanowieniem usunąć, budziło w nim lęk. A w lęku robi się różne straszne rzeczy, jak dajemy się zastraszyć. Albo co gorsza, mamy powód, by się bać, czy jesteśmy gotowi robić nawet straszne rzeczy. Takiej zbrodni, takiej strasznej zbrodni dopuścił się Herod. Myślę, że to był ostatni rok jego panowania. Że Jezus tak naprawdę urodził się 4 lata przed naszą erą. Chociaż błąd popełniony wtedy w VI wieku trwa do dzisiaj i nie ma sensu tego poprawiać, bo to nie ma żadnego większego znaczenia. To nie jest bilans księgowy, to jest, to są dzieje człowieka, dzieje ratowania człowieka przez Boga. Coś ponad wszystkie liczby dodawania, odejmowania. Tym bardziej, że w Królestwie Niebieskim 2 odnieść 2 wcale nie znaczy 0, ale często nie tylko 4, ale 6, albo 8. To, co dajemy, Bóg pomnaża wielokrotnie. Herod miał kilku synów. Jednym z nich był Archelaos, który po ojcu rządził Judeą. I Józef, obawiając się, że będzie kontynuował tą zaciekłość, tą politykę strachu, politykę tłamszenia prawdy, skąd my to znamy, Józef nie udał się do Judei, ale udał się do Galilei, do miasteczka zwanego Nazaret. To dlatego Jezus nazywany był w proroctwach i do dziś jest nazywany Nazarejczykiem, a nie Betlejemczykiem. Mimo że urodził się w mieście Dawida, tak jak to mówiły proroctwa. Kiedy czytamy słowa proroctwa, najlepszą rzecz, jaką możemy zrobić, to podnieść oczy w górę. To powiedzieć: Boże, daj mi znać, kiedy będzie się wypełniało to, co Ty powiedziałeś. Bo że się będzie wypełniało, nie ma najmniejszej wątpliwości. Skoro Bóg powiedział, to tak będzie. On wczoraj, dziś i na wieki taki sam. on nie zmienił swojego zdania. On się nie pomylił. On nigdy nikogo nie okłamał. Jeżeli posłał swoje słowo, to słowo znajdzie wypełnienie, choćby wszystkie okoliczności wokół wskazywały, że to wcale nie to. Od 600 lat na tronie Izraela nie było króla. Tak jak mówiłem, Herod zajął ten tron całkowicie bezprawnie. Od 600 lat oni czekali. Czekali, aż Bóg przyśle obiecanego pasterza, króla, który poprowadzi Izrael do zwycięstwa. Myślę, że ci, którzy byli zgromadzeni w Jerozolimie, mędrcy, badacze pisma, kapłani, znawcy prorok, znawcy ksiąg mojżeszowych, oczekiwali jego przyjścia tam, w Jerozolimie. A tymczasem przecież proroctwo, które znali, mówiło, że nie tam, tylko w Betlejem. I myślę, że to proroctwo było znane również i Herodowi. A jednak to zaledwie parę mil od Jerozolimy. To parę kroków. A tak im się nie chciało ruszyć? Tak im się nie chciało podnieść oczu ku górze i zobaczyć znak, który Bóg obiecał i który Bóg dał? Niezwykłą gwiazdę? Może też mówili o jakiejś tam koniunkcji planet, Jowisza z Saturnem czy innych, to dlatego tak świeci. A to chyba była kometa nawet, która przemierzała nieboskąd w konkretnym kierunku, która, jak czytamy, zatrzymała się w pewnym miejscu, wskazując mędrcom, poszukiwaczom, podążającym za słowami proroctwa, wskazując im tego, którego przysłał sam Bóg. Jerozolima była zaledwie parę mil od Betlejem. Mieli przed sobą od wieków słowo. Badali to słowo. Wiedzieli. Kiedy król ich wezwał, powiedzieli: tak, tak, z Betlejem. To dlaczego tam nie poszli? To dlaczego my tak często, znając proroctwo, nie idziemy za tym proroctwem? Dlaczego mówimy, a kiedyś, gdzieś tam może? Kiedy Bóg czarno na białym mówi: tu, teraz. Dzisiaj jest dzień zbawienia. A jutro może być. Dzisiaj mi się nie chce. Grunt, że wiem. Grunt, że przeczytałem. Ale jeżeli nie podążysz za słowami tej księgi, jeżeli ta księga nie będzie drogą, którą podążasz, to skończysz jak Herod. To skończysz jak ci, którzy nie rozpoznali Mesjasza, mimo że przyszedł, mimo że oczekiwany od 600 lat król przyszedł do swojego ludu. Pan panów, król królów. Czy jest w tobie gotowość, by iść za proroctwem? Jak przekonali się niektórzy, w ogóle nie chcieli nawet słuchać jakichś tam proroctw. Tak by się przejmował. Ja wiem, ja mam swój plan na życie. Ja wiem, co się będzie działo. Ja sobie zaplanowałem każdy ten. Wprawdzie dopiero wszystkie poprzednie plany diabli dosłownie wzięli. To, co zaplanowałem na wczoraj, nic z tego nie wyszło, ale ja mam plan na całe życie. Jutro znowu sobie będziesz pluł w brodę, że nie tak ta niedziela poszła, jak miała pójść. W środę będziesz narzekał, że wtorek w ogóle nie wyszło ci nic z tego, co zaplanowałeś. Ale kiedy ktoś ci mówi, Bóg ma plan dla ciebie na całe życie. Bóg posłał swoje słowo. W nim są proroctwa, które pokazują niczym latarnie morskie kierunek. Nie, ja lepiej wiem. Podążając za proroctwem, dojdziesz do miejsca, gdzie będziesz mógł oddać cześć i chwałę temu, który jedynie jest godzien czci i chwały. Czej męscy, czy królowie, podążając do Judei, nie mieli wątpliwości, że to nie Herod jest tym, któremu mają oddać cześć i chwałę. Kurtuazyjnie, politycznie, dyplomatycznie złożyli wizytę na dworze tegoż króla, żeby się przypadkiem nie obraził, że go zlekceważyli. Ale ich celem była ta maleńka mieścina i to nowonarodzone dziecko, o którym tyle już przeczytali w proroctwach. Nie tylko przeczytali, nie tylko się dowiedzieli, ale udali się długą podróż śladami tych proroctw i znaleźli. Czy nie taki jest cel mojego, twojego życia, by odnaleźć Jezusa, by skłonić przed Nim swój sztywny kark, by złożyć u Jego stóp wszystko, co mam, drogocenne dary, powierzyć Mu swoje życie. Mędrcy nie usłyszeli, teraz siadać tu w kącie i się nie odzywać. Wrócili do siebie, szczęśliwi. Wrócili inną drogą. Bóg ich oszczek. Nie idźcie z powrotem do Heroda. Nie idźcie z powrotem do tego świata. Zdumiewające, jak wiele mądrości można nabyć, podążając za proroctwami. A my często na odwrót myślimy. Mądrość nie pozwala mi uwierzyć w to, co przeczytałem. Mądrość nie pozwala mi uwierzyć w proroctwo, które właśnie usłyszałem. I ty to nazywasz mądrością? I ty to nazywasz mądrością? Zastanawiamy, skąd się wzięło to określenie królowie. Sprawdzałem w Biblii Gdańskiej, sprawdzałem w Brzeskiej, sprawdzałem w Biblii księdza Wójka, w grecko-polskim Nowym Testamencie. Są mędrcy, są magowie, ale nie ma słowa o królach. Ale królami są ci, którzy są prawdziwie mądrzy. Niby król Herod był królem, ale to była tylko podróba. To była tylko imitacja, która skończyła tak, jak skończyła. Kończą wszystkie podróby i imitacje. Prawdziwy król to mądry król. Bo drogą do królowania jest mądrość. Jest mądrość. A proroctwa? W 14 rozdziale pierwszego listu do Koryntian czytamy tak. Biegnijcie w pościgu za miłością i bądźcie gorliwi w staraniu o charyzmaty ducha. Zwłaszcza o to, by prorokować. Bo gdy ktoś językami mówi, nie do ludzi mówi, lecz do Boga, gdyż nikt nie rozumie. On jakieś tajemne rzeczy mówi swym duchem. Prorokujący natomiast do ludzi mówi. Mówi coś, co buduje, co zachęca, co otuchy dodaje. Kto językami mówi, siebie tylko buduje, a kto prorokuje, buduje Kościół. Chciałbym, byście wszyscy mówili językami, lecz jeszcze bardziej byście prorokowali. Podążać za proroctwami. Ja dziękuję Bogu za to, że przez te moje 25 lat słyszałem z chrześcijaństwa, słyszałem tyle proroctw i nie zawiodłem się na żadnych. Niektóre są jakby jeszcze w zawieszeniu. Wypełniają się powoli, ale coraz więcej znaków na niebie i na ziemi wskazuje na to, że to już tuż. Że to niedługo. Przyznaję, nieraz byłem bliski zwątpienia, czy coś takiego się może wypełnić, to dajcie spokój. Przecież rozum, no właśnie. Czy to na pewno rozum mówi nie? Czy to przypadkiem nie wiara? Czy to przypadkiem nie duch kłamstwa? Książę tego świata, ojciec kłamstwa? Szepcze się, nie, nie. Bibliści, analizując proroctwa biblijne, stwierdzają jednocześnie z zachwytem i jednocześnie z przerażeniem, że już niewiele proroctw zostało, które jeszcze się nie wypełniły. Że to już ostatnie czasy na wypełnienie wszystkiego, co słowo powiedziało. Kiedy czytamy słowo tak dość systematycznie, regularnie, nieraz pokazywałem ze zdumieniem tą ostatnią pustą kartę. Jak to? Dalej nie ma już nic? I przyjdzie taki moment, kiedy wypełni się co do joty, co do słowa, wszystko, co jest w tej księdze. I co wtedy? I co wtedy? Jeżeli podążałeś za słowami księgi, doszedłeś do celu. Znajdziesz się przed cudownym, sędziowskim tronem Jezusa Chrystusa. W tym miejscu, o którym opowiadała nam tu ostatnia nasza siostra Cieszka. W tym wspaniałym miejscu, gdzie Bóg będzie rozdawał nagrody, zaszczyty, tytuły, wieńce, korony. Ale nie lekceważ słów proroctwa. Nie lekceważ tego, co prorokują posłani przez Boga, bo może się to dla ciebie smutno skończyć. Bo wypełni się podczas, gdy ciebie tam nie będzie. Będą inni, skorzystają inni. Pobłogosławieni zostaną inni, a ty? Słyszysz proroctwo. Spoglądaj w górę i mówi: Boże, daj znak, kiedy. Daj znak, gdzie. Daj znak, dokąd mam iść. Do ciebie należę. Moje życie jest w twoich rękach. Tylko to ma sens. Podążaj za twoim słowem, podążaj za proroctwem. I takiego podążania za proroctwem, kochani, życzę wam w imieniu Jezusa Chrystusa na cały 2021 rok. Amen.